Dimensjoni kultury.
Tu Radio Kraków Kultura, słuchają Państwo Regionów Kultury. Przed mikrofonem Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. Cwoberg. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma takiego miejsca, ale kiedyś było. Wsią w swoim czasie niewiele mniejszą od Zakopanego. O tym, jaka historia się tam wydarzyła, porozmawiamy dziś z Mariuszem Koperskim, pisarzem i autorem cyklu Zakopiańska powieść kryminalna.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Mariusz Koperski, ponownie gościem Regionów Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się w związku z wydaniem najnowszej pana książki. To Pasja Mateusza, powieść awanturnicza o góralach. To na chwilę, czy definitywnie żegna się pan z kryminałem i serią Zakopiańska powieść kryminalna?
Nie, myślę, że nie definitywnie, ale to taka książka, którą pisałem równolegle przez lata, mogę powiedzieć, więc dojrzałem do tego, żeby ją wydać, bo historia się po prostu skończyła w pewnym momencie i postanowiłem się podzielić tą historią właśnie z moimi czytelnikami.
Ten podtytuł, powieść awanturnicza o góralach, podpowiada nam, że będzie się sporo działo. No i rzeczywiście tak jest. Zaczynamy od zbrodni, w związku z czym jednak te inklinacje pana do kryminału są tutaj bardzo mocno widoczne.
No są, ale to nie jest zagadka, ponieważ od razu wiadomo, kto jest sprawcą, to jest punkt wyjścia tylko i taka iskra, która jest nieco ogień, który, jak mam nadzieję, czuć się w tej opowieści. Punkt wyjścia i takie pchnięcie moich bohaterów do tego, żeby ta historia się rozpoczęła, żeby wyruszyli w świat, żeby zaczęli podróżować i przeżywać tę swoją historię.
To w zasadzie jest nawet ciekawsze, o dziwo, od zbrodni, sama podróż, droga, cel. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale troszeczkę później. Cwoberg, to mnie w tym momencie najbardziej interesuje. To głównie tam rozgrywa się akcja powieści, także ta miejscowość, ta wieś jest bohaterem powieści. No i gdzie ona leży przede wszystkim? To jest dla mnie istotne, bo ja tak trochę myślałam sobie, jak czytałam tę książkę, czy to nie jest gdzieś w okolicach Dzianisza?
Nie, to jest miejscowość, która powstała absolutnie od początku do końca w mojej głowie, jeśli mógłbym powiedzieć tak.
Czyli gramy z czytelnikiem.
Tak, trochę literacko, to najbliżej to leży pewnie gdzieś w pobliżu Macondo Marqueza, czyli wymyślona od początku historia, wymyślona od początku miejsce, gdzie no wiadomo, że leży wysoko w górach, wiadomo, że leży pobliżu Zakopanego, bo Zakopane się trochę w tym miejscu odbija jak w lustrze, zresztą wzajemnie i ciągle ta fraza porównania z Zakopanem funkcjonuje i to jest oczywiście zamierzone.
A to jest jakiś kompleks Zakopanego?
Nie. Ja po prostu chciałem historię trochę uwolnić od tego miejsca, bo wydaje mi się, że żeby mieć trochę takiej literackiej wolności, nie mogłem umiejscowić tego w tak opisanym wzdłuż i wszerz miejscu jak Zakopana. Ja potrzebowałem do tej historii właśnie takiego oddechu. Dlatego nawiązanie Zakopanego jest oczywiście, natomiast to jest taka góralska, tatrzańska alternatywa do Zakopanego.
Jaki jest Cwoberg?
Jest wyjątkowy, bo jest w pewnym sensie na końcu świata i to dlatego, że rzeczywiście jest wysoko w górach, ale również dlatego, że tak
że
sobie go wymyślili jego mieszkańcy.
Nie ma go na mapach poza tym.
No nie ma go na mapach. Nie ma go również w świadomości wielu, którzy nawet gdzieś tam w okolicach funkcjonują, natomiast no to jest takie miejsce, gdzie mogą górale rzeczywiście czuć się wolni i swobodni. Nawet bardziej niż ci w innych miejscowościach tatrzańskich, chociażby w Zakopanem. Tak to wymyśliłem.
W 1863 roku wydarza się tam historia. No, nam Polakom ta data kojarzy się jednoznacznie z powstaniem.
Postanowiłem, to co prawda nie jest książka historyczna, nie traktuję jej tak, ale nie chciałem też, żeby była tylko przypowieścią, baśnią, taką opowieścią oderwaną od czasu i miejsca, stąd te kotwice. Jedną jest właśnie lokalizacja i ciągle przypominanie, że to jest gdzieś tam w pobliżu Zakopanego, parę godzin, trochę wyżej, że można w każdej chwili przejść, trudno znaleźć, ale jest to możliwe. A z drugiej strony chciałem, żeby to była historia, którą mogą sobie wyobrazić czytelnicy, więc zakotwiczyłem ją również w czasie. Właśnie w dwóch równoległych takich punktach historii dla dwóch bohaterów, ojca i syna, tak żeby ona jednak zwracała uwagę na, żeby ona miała jakiś charakter realności, a nie była tylko przypowieścią i baśnią.
To jest zresztą bardzo ciekawe, jak pan traktuje narracyjnie swoich bohaterów, bo w pewnym momencie, kiedy czytałam tę książkę, miałam wrażenie, że się zgubiłam, ale oczywiście okazuje się, że nie, bo lektura przynosi odpowiedzi na wszelkie moje pytania i wątpliwości.
To jest chyba trochę maniera właśnie jeszcze z kryminałów, że ja lubię jednak ukrywać tajemnice i również formalnie, żeby to nie było takie proste, linearne i żeby jednak zmusić czytelnika do takiego wysiłku łączenia czy odnajdywania tych nitek i łączenia tego wszystkiego w jakąś spójną historię. No, tak widzę swoje zadanie jako pisarza, żeby rozrzucić te elementy, te klocki z mozaiki i pozwolić potem czytelnikowi to poukładać w jakąś spójną historię. No, mam nadzieję, że to się udaje, ale to zawsze jest niebezpieczeństwo właśnie, że można się w tym podczas czytania zgubić.
Tak, no i dodatkowo jest to niebezpieczeństwo, że powstaną jakieś luki i niespójności, ale tutaj szczęśliwie się udaje. Mateusz Grandys zabija swojego przyjaciela, Leona Chrama, co uruchamia lawinę zdarzeń. Rzeczywiście pan nie ukrywa tutaj tej zbrodni. To od niej właśnie zaczynamy. Porozmawiajmy teraz trochę o bohaterach powieści. Najlepiej zobrazowany jest Mateusz Grandys. To skąd pan zaczerpnął inspirację, żeby stworzyć takiego właśnie bohatera?
Na pewno nie jest to jakiś bohater, którego podejrzałem w rzeczywistości. Co najwyżej w niektórych przemyśleniach, w jakichś obserwacjach, może to jest mój świat. Natomiast generalnie jest to postać rzeczywiście od początku do końca wymyślona. Taka moja literacka konstrukcja. No, ja sobie zawsze... To też pochodzi z tego nawyku pisarza kryminałów. Zawsze sobie wyobrażam motyw i motywację, tak, która popycha ludzi do pewnych działań i potem już jest prosto. Jak gdyby potem historia już sama według jakiejś logiki zdarzeń się rozwija i tutaj też tak było. No, wystarczyło wymyśleć jakiś bardzo ważny powód, żeby Mateusz Grandys musiał opuścić swoją rodzinną wieś. Wystarczyło pomyśleć o tym, że będzie musiał jednak uciekać i wtopiłem w to również historię braci zamordowanego, którzy postanowili go dopaść i to jest jak gdyby uzupełnienie tych wszystkich podróżniczych historii. No ale też stworzyłem Cwoberg jako takie miejsce i to też jest pokrewne chyba z Zakopanem. Myślę, że wielu Zakopiańczyków to odczuwa, to jest takie przyciąganie, odpychanie, tak, że z jednej strony trudno sobie wyobrazić, żeby można było mieszkać gdzie indziej, a z drugiej strony to jest czasami miejsce, którego ma się dość i taki też jest Cwoberg. Ojciec ucieka i wraca, syn chce koniecznie opuścić to miejsce, bo ma go dość. I to powoduje taka pętla i to właśnie przyciąganie i odpychanie To jest jak gdyby oś całej tej sagi, bo to w pewnym sensie jest jakaś taka mikrosaga. Nie? Mamy dwa, właściwie trzy pokolenia Grandysów.
Mm-hmm, rzeczywiście. Mateusz syn, Mateusz Grandys syn, naznaczony jest piętnem ojcowskim. To jest bardzo ciekawe. Pytałam pana o kompleks Zakopanego, a teraz bym chciała pana zapytać o kompleks Mateusza Grandysa seniora.
To jest taki motyw literacki, który ja bardzo lubię i odnajdywałem w wielu książkach i bardzo mi się podobał. No, to nie jest jakaś wyszukana psychologia. Wydaje mi się, że to się bardzo często zdarza. Właśnie taki model i przez to jest to wiarygodne. Może nie jest jakieś specjalnie głębokie, ale wiarygodne, że często dzieci jak gdyby porównują się ze swoimi przodkami, zwłaszcza synowie z ojcami, próbują jak gdyby odnaleźć swoją drogę albo w podobieństwie, albo w kontraście. No i tutaj mamy jak gdyby taki motyw zbudowania jednego dzieła, a potem budowania drugiego dzieła w kolejnym pokoleniu, które polega na niszczeniu dzieła swojego ojca. I jakby odwróceniu wektorów z czystej przekory chociażby, żeby wyznaczyć swoją drogę. Tak to skonstruowałem i to też jest taka obserwacja i trochę życiowa i bardzo literacka według mnie, że bardzo często tak się dzieje, nie? Że ojciec i syn w takim kontraście. Uważam, że to jest właśnie z jednej strony ciekawa, z drugiej strony bardzo wiarygodna oś konfliktu, na którym można zbudować historię i jakieś napięcie.
Rzeczywiście, tutaj może nie podobną, ale w jakimś sensie jednak tak, takie napięcie też mamy pomiędzy bohaterem, którego już nie ma, czyli Leonem, to napięcie było pomiędzy Leonem a Szczepanem. I pomiędzy Leonem a Tomaszem także odnajduje tutaj takie napięcie.
Tak, bo to są z kolei, to jest następny taki model, powiedzmy, rodzinny, napięcia wśród rodzeństwa. Ten pierworodny zawsze jest, przeważnie jest mocną osobowością, jeszcze dodatkowo wspieranym tym mitem pierworodności, a potem ci wszyscy kolejni bracia
chcą być tacy, jak ten najstarszy.
To jest dla nich punkt odniesienia i to też było dla mnie taka gratka, budowanie tych postaci w odniesieniu do tego najstarszego brata, syna, żeby każdy mógł znaleźć swoją drogę. Nie? To daje taką właśnie wolność zbudowania kilku postaci z jednego napięcia, ale zupełnie różne historie mogły z tego wyjść i tutaj właśnie tak się stało. Tak każdy brat, oni wyruszają w jednym celu, żeby dopaść tego Mateusza i zemścić się, ale każdy wybiera inną drogę i każdego los jest zupełnie inny. To było jak gdyby dla mnie jako twórcy tej historii też dodatkowa frajda, że to miałem wolność stworzenia kilku historii, które w sumie wszystkie budowały jakoś historię Cwoberka.
Choć dla żadnego z braci ta historia nie jest łaskawa, to na pewno bardzo zainteresowała mnie dwie postaci. Postać czarnookiej, ta postać kobiety, która pozostaje tajemnicą dla czytelnika i druga postać to postać Jacusia. Ja bym zaczęła już od samego zdrobnienia. Czy to wyłącznie dlatego, że tę postać poznajemy jako może kilkunastoletniego chłopca, wyrostka?
To jest taka historia właściwie bardzo językowa, bo wydaje mi się, że często tak jest, że zresztą też widać to bardzo dobrze w Góralskiej Gwarze, w tych próbach odnalezienia swojej osobowości i swojej indywidualności wewnątrz rodów i w tej powtarzalności nazwisk, tak? I są różne sposoby na to, oczywiście są przydomki, są jakieś dodatkowe określenia, żeby się jednak wyróżnić, że nie każdy musi być Stanisławem Gąsienicą albo Janem Gąsienicą. Ale tutaj akurat ta cała historia podsunęła mi taką myśl, żeby zostać przy tym zdrobnieniu, bo ono jak gdyby pokazuje sens tej historii, początek tej historii, że Jacuś jest tym jakimś tam, jakąś alternatywą dla syna Mateusza, jakąś konkurencją, tak? I to się wywodzi jak gdyby z jego historii, z historii dziecka, które zostało w ten sposób jak gdyby odkryte dla życia Mateusza. I dlatego w ogóle nie pozwoliłem temu tak językowo ewaluować, rozwinąć się w Jacka, czy w jakąś taką tak, męską historię.
Bardzo ciekawy zabieg rzeczywiście. Szanowni Państwo, rozmawiamy dziś w audycji Regiony Kultury o nowej powieści, nowej książce Mariusza Koperskiego, Pasja Mateusza, powieść awanturnicza o góralach. Do tej rozmowy z autorem wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
Słuchają Państwo Radia Kraków Kultura. Dziś gościmy Mariusza Koperskiego. Dzień dobry ponownie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o Pana najnowszej książce, Pasja Mateusza, powieść awanturnicza o góralach. Porusza Pan trudny temat, goralen folku, i tak się zastanawiam, czy to zostało dobrze przyjęte przez społeczność zakopiańską, góralską?
Książka jest świeża, więc nie mam tutaj żadnych głosów. Wydaje mi się, że sam jestem ciekaw. Czekam na to, aż temat zostanie podjęty, chociaż traktuję tutaj goralen folk jako od strony indywidualnej, od tej strony, że różni ludzie, różne postaci musiały żyć w tym czasie i zmierzyć się z tym zjawiskiem. Można pewnie było jakoś przejść obok, ale było to pewnie trudne, a ponieważ jeden z moich bohaterów, Mateusz syn, żył w tym czasie, więc jak gdyby został z tym skonfrontowany. Nie zawsze uda się uciec od historii. Najczęściej od tej wielkiej historii nie da się uciec. Zresztą to też jest taki motyw, który się gdzieś przewija w mojej książce, że historia, nawet ta tak zwana wielka historia, czasami stoi nam na drodze i nie da się jej obejść. Nie? Niektórzy próbują, udając, że to ich nie dotyczy, ale nie zawsze się to udaje. Mateusz akurat jest taką postacią, która postanawia wykorzystać tę historię do swoich celów całkiem prywatnych. I wydaje mi się, że to jest taki aspekt, który zresztą, ja się bardzo interesuję historią, traktuję to jako jedno z moich hobby i uważam, że poza tymi takimi wielkimi historiami, które znamy z kart książki, dużo ciekawsze jest czasami to właśnie, jak pojedynczy, zwykli ludzie byli z nią skonfrontowani, tak? Jak byli ofiarami, albo czasami próbowali na falach tej historii coś osiągnąć.
Ja proponuję, żebyśmy przypomnieli, o czym rozmawiamy, bo nie uważam wcale, żeby to była powszechna wiedza. Mamy tutaj na myśli kolaborację górali z Niemcami w czasie II wojny światowej i generalnie ideę germańskiego pochodzenia górali. No to pytanie, czy w ogóle górale współcześni są gotowi na to, żeby się skonfrontować z historią swoich przodków?
Ja myślę, że tak, że dojrzeliśmy już do takich czasów, kiedy to przestało być tematem tabu. Oczywiście to ciągle nie jest taka historia, do której się chętnie wraca i z aplauzem. Natomiast to już nie jest coś, co gdzieś się tam zamiata pod dywan. Dyskutuje się o tym, rozmawia się o tym przy różnych okazjach. Chociażby kilka lat temu poważna publikacja Wojtka Szatkowskiego z Muzeum Tatrzańskiego, który sam ma takie tutaj rodzinne jak gdyby historie z tym związane. I jako taki miał swoje jak gdyby intencje, jeśli chodzi o pisanie o tym. No i od czasu do czasu pojawiają się tego typu publikacje i pojawiają się i reportaże, i jakieś głosy na ten temat, więc wydaje mi się, że to zostało odtabuizowane, że tak powiem. Natomiast tak jak wspomniałem, mnie to zaintrygowało, bo ja się po prostu zastanawiam, jak wobec tego zachowali się zwykli ludzie. Zresztą to też w tych opracowaniach jest bardzo ciekawy, ważny temat i pojawia się taka teza, że to było czasami banalne, to nie były wybory jakieś ideologiczne, polityczne nawet, tylko to po prostu była potrzeba chwili. Czasem bieda, czasem głód.
Koniunktura.
Koniunktura czasami, więc i tak ja potraktowałem Goranę Folk mojej historii. Akurat tak się zdarzyło, że Mateusz syn, przyszło mu do głowy, że ta kenkarta z literą G może mu się przydać do tego, żeby zrealizować jego całkiem prywatny cel i zupełnie bez traktowania tego jako wielką ideę, zresztą gdzieś tam naśmiewa się wręcz z tego.
Zaglądam tutaj do książki, taki fragment Goralen Folk, aryjska rasa, śmiechu warte, pomyślał. Pomysł, żeby udowodnić, że tatrzańscy górale to zabłąkany nordycki lud, który trzeba dla jego i rzeszy dobra regermanizować, był tak niedorzeczny, że kiedy pierwszy raz o tym usłyszał, pomyślał, że to żart. To fragment na skrzydełku tej książki możemy przeczytać. Od Goralen Folku chciałabym, żebyśmy przeszli do Willi Palace, czyli legendarnej już tak naprawdę siedziby Gestapo w Zakopanem, gdzie zresztą powstaje kolejny oddział Muzeum Tatrzańskiego. To takie namacalne dowody historii akurat w tym przypadku.
Tak jak już wspomniałem, ja bardzo chciałem, żeby ta historia nie była tylko, chociaż w pewnym sensie jest skonstruowana jako taka przypowieść, bo jeżeli Cwoberg jest miejscem wymyślonym, takim trochę oderwanym, trochę ponad, no, nawet lokalizacyjnie, geograficznie, ponad tym światem, który znamy gdzieś tam wyżej, no to jednak chciałem, żeby ta kotwica w rzeczywistości się od czasu do czasu pojawiała i to są takie miejsca, które rzeczywiście istnieją, czy Kuźnice, czy właśnie, czy Krupówki, stare Krupówki oczywiście, czy właśnie Palas. No tak to wymyśliłem, tak to skonstruowałem. Ja, jak każdy, kto mieszka w Zakopanem, oczywiście bardzo dobrze znam ten budynek. Byłem kilka razy właśnie w tych piwnicach. To jest wyjątkowe miejsce. To jest bez wątpienia wyjątkowe miejsce i taki bardzo namacalny punkt trudnej historii na mapie Zakopanego, taki bardzo bolesnej. I kazałem moim bohaterowi również w jakiejś części to przeżyć, tak?
Wyryć na ścianie swoje imię.
Wyryć na ścianie swoje imię, tak jak są wyryte również imiona tych, którzy byli tam przetrzymywani.
Kreśli pan szeroko w tym wypadku. Z Cwoberku wędrujemy z bohaterami nie tylko po Polsce, ale zapędzamy się dalej. Klasztor szwajcarski, Maria Felsen. Skąd panu przyszedł pomysł, żeby to właśnie tam częściowo te akcje osadzić? Bo to pytanie jest powodowane tym, że pan jest przecież filologiem germańskim. Jakaś szczególna miłość do tamtych stron?
Tak, tutaj muszę zdradzić taką tajemnicę, która nie jest do końca tajemnicą, bo wielu moich przyjaciół zna tą opowieść bardzo dobrze. Ja spędziłem w pewnym benedyktyńskim klasztorze właśnie dość dużo czasu, najpierw jako student, a potem wracałem do niego przez wiele lat. I do tej pory mam kontakt z mnichami z tego klasztoru. To jest, on tak naprawdę nazywa się Maria Stein, ale sami benedyktyni czasami używali tego pojęcia Maria Felsen, bo Felsen to skała, Stein to kamień, to jest prawie synonim. I rzeczywiście, tak jak opisałem, ten klasztor, on istnieje, można go znaleźć w pobliżu Bazylei, ciągle funkcjonuje, cudowne miejsce w ogóle, rzeczywiście jest na skalę. Tam się wszystko zgadza tak lokalizacyjnie i Ja będąc tam i marząc jeszcze jako student o tym, że kiedyś napiszę jakąś książkę, ja nie mogłem się oprzeć takiej myśli, takim marzeniu, że kiedyś napiszę książkę o tym miejscu, bo jednak ja, jak policzyć czas, no to nie wiem, spędziłem tam może w sumie z pół roku, może nawet dłużej. I to jest, pomijając fakt, że to Szwajcaria i że to dość egzotyczny kraj mimo wszystko, ale ta specyficzna aura klasztorna, zwłaszcza tego najstarszego zakonu chrześcijańskiego benedyktynów, to taka zabawna historia. Akurat jak pierwszy raz byłem w Mariastein, to na ekrany kin weszła ekranizacja Umberto Eco Imię Róży i nawet sami mnisi z Mariastein się strasznie śmiali, że to właściwie jest bardzo taki obraz tego klasztoru, bardzo przypomina to, co się tam dzieje. I ja zawsze byłem pod urokiem tego miejsca i zawsze marzyłem o tym, żeby gdzieś tam opisać tą szczególną atmosferę i to szczególne miejsce, i rzeczywiście tam jest grota i rzeczywiście wiele rzeczy się...
I jest cudowna Madonna w tej grocie.
Jest cudowna Madonna. Postaci mnichów też właściwie są bardzo, bardzo realne. To są ci ludzie, których tam poznałem. Oczywiście większość już nie żyje w międzyczasie, ale to taka... Paradoksalnie akurat to odległe miejsce w mojej historii jest najbardziej realne.
To teraz proponuję, no idźmy dalej w rozmowie o tej książce. Pasja. To taki temat, który no, gdzieś pod koniec naszej rozmowy się pojawia, a przecież jest chyba podstawowy dla snucia tej opowieści.
Tytuł był praktycznie od samego początku jeden możliwy. Jak sobie teraz przypomnę, jak powstawała ta książka, to mam czasami takie wrażenie, że najpierw powstał tytuł. Jak tylko wiedziałem mniej więcej, jaki będzie temat, to ujęłam je wieloznaczność tego słowa i to rzeczywiście to jest banalne stwierdzenie, jak najbardziej, ale no, to jest coś, co jest dla naszego życia taką solą, tak? I no, ja sobie osobiście nie potrafię wyobrazić życia bez pasji. Oczywiście ona, jak to pokazuje w tej książce, w tym znaczeniu takiej namiętności i takiego sensu życia właśnie, który nas przepełnia i który staje się takim absolutnym naszym motywem funkcjonowania, bywa bardzo bliska szaleństwu. To też jest fascynujące, no zwłaszcza tak literacko. To jest bardzo taki ciekawy i soczysty temat, tak? Więc no, pasja w tym sensie jest rzeczywiście takim głównym leitmotivem mojej historii. Pasja ojca, która rozwija się tak, a nie inaczej. Pasja syna, który, jak mówię, odwraca wektor, ale to jest ciągle pasja bliska szaleństwu, tak?
No i wreszcie pasja braci zamordowanego Leona. Tak,
to też jest pasja. To też jest właściwie... To oczywiście znamy ten motyw literacki, to też nie jest, ja tutaj nie odkrywam niczego, to jest wręcz pewien szablon, tak? Taki motyw takiej wendety, takiej zemsty za śmierć kogoś z rodziny, że taka jest potrzeba i tak dalej, ale też można to robić w różny sposób, iż po tych braciach widać, że oni podchodzą do tego z różną pasją, tak? Od tego, który jest prowodyrem, który ich wyciąga w tę historię, po tych, którzy właściwie robią to dlatego, bo tak trzeba, bo tak wypada, bo tak starszy brat.
I czasem się okazuje, że pasja jakoś gaśnie. Na koniec naszej rozmowy jeszcze pytanie do pana, panie Mariuszu. Czy zapomnieć można rzeczywiście o wszystkim i o wszystkich?
Bardzo trudne pytanie.
Czy nic po nas nie pozostanie? Pytanie oczywiście zawieszone i bardzo mocno w kontekście pana ostatniej powieści?
Smutne to chyba przemyślenie, ale czy nic? Myślę, że tak do końca na pewno nie. Natomiast nie pozostanie po nas taka realna prawda, tak? Bo wystarczy pomyśleć, jak daleko sięga pamięć pokoleń poprzednich, tak? Że oczywiście ci, którzy nas pamiętają, to są jeszcze nasze dzieci, nasze wnuki, ale dla następnych pokoleń stajemy się tylko jakimś nazwiskiem, postacią na zdjęciu i tak dalej. Tak jest z ludźmi, tak jest z miejscami. No, takie może trochę pesymistyczne i smutne przemyślenie, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo realne i prawdziwe.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura rozmawialiśmy z Mariuszem Koperskim o jego ostatniej powieści Pasja Mateusza, powieść awanturnicza o góralach. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w studiu.
Ja też dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.